Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam gości, redaktor Magdalena Ogórek, Telewizja Polska.
Witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, szczęść Boże, witam księdza.
Kłaniam się państwu.
Redaktor Grzegorz Górny, tygodnik Sieci.
Witam.
I redaktor Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Witam serdecznie. Proszę państwa, mamy oczywiście plan programu, ale na chwilę go odkładam, bo późnym wieczorem, właśnie wczoraj wieczorem, zdarzyła się rzecz bardzo niepokojąca. Otóż jeden z portali, Wirtualna Polska, podał informację o tym, że zamknięto szpital Nasza Serów w Warszawie, bo jest tam Jarosław Kaczyński. No i popłynęły komentarze. Tomasz Lis, proszę państwa, Korea Północna nad Wisłą. Taki padł komentarz do tego nieprawdziwego materiału. Michał Szczerba, polityk Platformy Obywatelskiej. Dyktatorek ma mieć komfort i spokój. Tu sobie wydrukowałem. I Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Pycha kroczy przed upadkiem. A gdy już ta informacja została zdementowana, no to skomentował, że ma nadzieję, że to jest prawdziwe dementi. No, pokazuję państwu te tweety i zwracam się do moich gości, bo jesteśmy dziennikarzami. I myślę, że wchodzimy znowu w etap, w którym przemoc medialna, znaczy brutalne używanie kłamstwa po to, żeby zniszczyć przeciwnika politycznego, no, znowu zaczyna być używana. Czy się mylę, czy powinniśmy uznać, że po prostu się media mylą? Ja mam wrażenie, że powtarzalność pewnych zagrań i numerów, mówiąc kolokwialnie, jest już tak duża, że powinniśmy włączyć czerwony alarm.
Ja myślę, że to dziwne, że te media mylą się zawsze tylko na niekorzyść jednej strony, na niekorzyść pewnych ludzi, a nie w jakąkolwiek inną stronę. I tutaj widzimy to, co w Stanach Zjednoczonych zostało określone jako słowo roku niedawno, postprawda, czyli że informacje nie mają już żadnego związku z prawdą, więc mają związek z czym? Z pewnym interesem i tutaj jest pewien interes polityczny, żeby kogoś zniszczyć i do tego używa się mediów, a to jest, to powoduje obniżenie zaufania społecznego do środków masowego przekazu, bo media, moim zdaniem dziennikarz pełni rolę, nazwijmy to ewangeliczną, znaczy jego zadaniem jest dawanie świadectwa prawdzie. Tutaj mówimy o czymś, co jest dawaniem świadectwa nieprawdzie, czyli sprzeniewierzeniem się zawodowi dziennikarza.
Ale zasięgi tych informacji myślę, że można liczyć w setkach tysięcy. Dementi, które się pojawiło, nie jest podawane dalej.
Nie, jest parę cech tego typu newsów. To znaczy one wykorzystują to, że w dzisiejszych czasach informacja przekazuje się za pomocą Twittera, za pomocą kopiowania i bardzo szybko. I bardzo często wierzymy w to, co pasuje do naszej wizji świata. Problem polega na tym, że rzeczywiście od poważnych dziennikarzy trzeba wymagać pewnego przemyśliwości, to znaczy trzeba poczekać na twierdzenie tego typu wypowiedzi. Ale
to jest też problem polityków, którzy tego używają.
Ale pojawia się inne zagrożenie, to znaczy takie, że można wykreowywać takie sytuacje właśnie z liczeniem, że szybko uruchomi się taka kula śniegowa oburzenia. No właśnie przykład sytuacji, która nie daje mi spokoju. To znaczy chodziło o zaproszenie przez klub pana Marcina Święcickiego, 90-letniej weteranki Armii Krajowej.
Pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
Tak. I teraz znowu, tu są dwie wersje. Znaczy, PO twierdzi, że odpowiednio wcześnie złożyła. O ile wiem, Kancelaria Sejmu twierdzi, że w ostatniej chwili to nastąpiło i pani Wanda musiała stać. Oczywiście nie usprawiedliwia to strażników, którzy powinni przy takiej osobie, która szczególnie miała jeszcze miał czerwoną opaskę, chciała pójść do strajkujących, powinni jej zapewnić jakieś krzesło czy coś, żeby do wyjaśnienia sprawy. Ale bardzo charakterystyczne jest, że pani Wanda dzisiaj została od razu zaproszona do przemawiania na dzisiejszym Marszu Wolności.
I przyjęła to zaproszenie, co też jest charakterystyczne.
Jednak to jest partyjny, więc
zakładamy opaskę Armii Krajowej na Marszu Platformy, to tak, wiedzmy, co robimy.
I na czym polega uroda tego typu sytuacji? Że człowiek do końca nie wie, jak było, z jednej strony jest trochę sparaliżowane sytuacją, że może rzeczywiście było tak, jak mówi Platforma i szczególnie w wypadku osoby o tak pięknej przyszłości trudno coś powiedzieć, a z drugiej strony no można sobie wyobrazić, że to była taka kreacja, która była od razu założona, czyli zapraszamy tak, żeby doszło do zamieszania. Bo wiadomo też, że w momencie tego strajku, który przyciąga się w Sejmie, raczej Straż Marszałkowska nie chce dopuszczać osób, które jeszcze by ten konflikt rozżarzyły. A potem od razu już przewidujemy, że zaprosimy kogoś takiego do przemawiania na wiecu. Sekwencja czwartek, piątek i sobota wiec.
Redaktor Magdalena Ogórek, pani właściwie osobiście doświadcza, można powiedzieć, tych fake newsów. No nie ukrywajmy, że też jest pani celem takich kampanii.
Od 3 lat ja w ogóle mam wrażenie, tylko już jestem po innej stronie, bo jestem dziennikarzem, nie politykiem, ale dla mnie, gdybym miał użyć pewnej metafory, ta kampania się nie skończyła, bo cały czas w środkach masowego przekazu moja kampania jest cały czas roztrząsana, mimo że już 3 lata od niej minęły, a za chwilę będzie następna. I korzystając z własnych doświadczeń, to bardzo bym chciała, żeby było tak, jak pan redaktor Górny powiedział, że jak dziennikarz podaje fake newsa, to on sam sobie w tym momencie obniża wiarygodność. Niestety tak nie jest, bo obserwując to po drugiej stronie, to jest efekt tabloidyzacji społeczeństwa. Ta tabloidyzacja przełożyła się na to, że niestety większość społeczeństwa czyta nagłówki i dokładnie przyjmuje to, co tam jest napisane. Już nie szuka, nie sprawdza źródeł, nie dociera na przykład do informacji, które można przecież znaleźć w internecie, które później się pojawiły, jaka była prawda ze szpitalem Saszerów i Szaserów i jaka była prawda z pobytem tam Jarosława Kaczyńskiego. Niestety też, idąc
Tylko ja mówię, bo tak możemy sobie teoretycznie rozważać i to jest ważne, to znaczy to, co powiedział Grzegorz Górny, to co mówi pani, ale no, tu mamy sytuację, w której jeden polityk już w finale, tak, pan Michał Szczerba albo drugi prawie polityk Tomasz Lis no po prostu wyzywa, no bo to jest wyzywanie najgorszymi słowami lidera Prawa i Sprawiedliwości od dyktatora, od no, porównuje go do zbrodniarza, jakim jest Kim Ir-sen i właściwie na podstawie nieprawdy i właściwie to po prostu przeleci.
Ale widzieliście, poproszę, panowie, żeby może była reakcja Tomasza Lisa czy pana Niedzienkiewicza w momencie, kiedy polityk Nowoczesnej obraża dziecko niepełnosprawne Patryka Jakiego. Nie było takiej reakcji, gdzie doskonale wiecie, że powinna być, i to w tym momencie jest to temat absolutnie poza jakąkolwiek polityką, powinien być wykreowany temat dyskusyjny na temat pewnej etyki, pewnego morale. Nie ma, te tematy nie istnieją. Natomiast gdyby powiedział tak polityk Prawa i Sprawiedliwości, rozpętałoby się takie piekło, że przez 2 tygodnie nie schodziłoby to z nagłówków.
Po prawie 3 latach dobrej zmiany te reguły wciąż są tak koślawe. No może coś jest nie tak z...
Temu rządowi mniej wolno.
Jeszcze w to wchodzi drugi motyw, który bardzo często występuje u feministek. To znaczy one mówią, to jest to takie tak zwane prawo do wkurzenia. Czyli to się odbiło w twicie pani Scheuring-Wielgus, która odeszła z Nowoczesnej, bo ona powiedziała, to rzeczywiście jest godne ubolewania, że był fake news dotyczący szpitala na Saszerów, ale z drugiej strony, nie dziwmy się, cytuję z pamięci, bo kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. W związku z tym się mówi, może nawet rzeczywiście, no trudno, przyznaję, w sprawie Szaserów nakłamano, ale tym cholerom z PiSu to tam za 30 innych rzeczy się należało, więc nie ma o co przepraszać.
Ja jeszcze muszę 2 słowa na temat tej tabloidyzacji, bo my bardzo chcemy prowadzić rozmowy górnolotnie, a nie widzimy, co się dzieje i co wchodzi tylnymi drzwiami. Po to Wirtualna Polska zdecydowała się zakupić portal plotkarski, ponieważ stwierdziła bardzo sprytnie, że przy 4 plotkach będzie kolejny 5 news, który już będzie dotyczył Beaty Szydło, Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Oni wykorzystują siłę zapotrzebowania na taki pewien poziom lifestyle'u, wprowadzając tam politykę. I gloryfikowany jest Robert Biedroń, noszona jest na rękach Platforma Obywatelska, Tomasz Lis, ale dokładnie w odwrotną stronę jest z politykami Prawa i Sprawiedliwości. I to też, proszę sobie spojrzeć czasem na komentarze pod tekstami, niestety zbiera żniwo.
Nie, no czy tam język nienawiści jest naprawdę ogromny, chwilami straszliwy,
tak.
Natomiast...
I nikt tego nie monitoruje.
No, można powiedzieć,
nie w tę stronę.
Po prawie 3 latach dobrej zmiany, myślę, że ten bilans w obszarze... Ten bilans w obszarze pluralizacji mediów tych komercyjnych jest tragiczny. To znaczy, tu się niewiele zmienia, jest nawet coraz gorzej.
Słowa.
Strumienie finansowe płynęły, gdzie płyną, nic się nie zmienia. Ksiądz Henryk Ziemi. Kaczyński.
Tak się składa, że mieszkam naprzeciwko szpitala Szaserów. Dokładnie z okna mam widok na szpital Szaserów i się dowiaduję, gdyby nie było internetu, to bym nie wiedział, że szpital jest zamknięty. Dzisiaj na mszy świętej, także normalnie uczestniczyli lekarze z tego szpitala, pacjenci
no nie, więc, to była news, że to jest na pół godziny zamknięte, tak, niby, ale że właśnie biedni ludzie czekają przed dramatyczne, no, przed drzwiami, bo Kaczyński było. Dyktator,
tak,
prawda,
tylko proszę państwa, kłamstwo. Pamiętamy chyba sytuację, kiedy pojawiło się w pewnym momencie w polskim, w jednym z dzienników wychodzących w Polsce, zdjęcie wieloryba płynącego Wisłą pod prąd, mniejsza to, ale na wysokości prawie że Warszawy. A więc różne rzeczy można pokazać. Natomiast w tej cywilizacji postprawdy, o której pan Grzegorz zaczął mówić, problem polega na tym, postprawda jest czymś gorszym niż kłamstwo. Dlatego, że ten, który kłamie, zdaje sobie sprawę z tego rozmijania się z prawdą. Ma pewien dyskomfort. To sięga znacznie dalej, że ludzie posługujący się postprawdą, oni nie mają nawet dyskomfortu moralnego z tego powodu. I oczywiście ta postprawda to nie jest tak, że ona się rozlewa wszędzie. Ona stała się w tej chwili bardzo wygodnym narzędziem walki ideologicznej. Nie tylko walki cywilizacyjnej, że to jest pewien proces, w którym ugrupowania prawicowe, bardziej odnoszące się do niezmiennych zasad moralnych, do niezmiennych wartości, no nie mogą się posługiwać postprawdą, bo zaprzeczyłyby same sobie. Ugrupowania lewicowe, dążące do rozmycia wszystkiego, no właśnie tego społeczeństwa tak zwanego otwartego, korzystają z tego pełnymi garściami. I co najgorsze, że na tego typu postprawdę, właśnie pani Magdalena przed chwilą na to zwróciła uwagę, jak kształtuje się zapotrzebowanie na postprawdę. Bo to nie jest tylko kwestia jej serwowania. To jest kwestia, że ludzie to kupują, prawda?
Ale to jest jeszcze jedna kwestia. Bo to dobrze, że Magda zwróciła na to uwagę. To znaczy, że wprowadzenie jako równoważnego kanału perswazji, na przykład kanału plotkarskiego, jest o tyle skuteczne, że większość ludzi, ja bardzo często rozmawiam z takimi ludźmi, którzy cytują i mówię, no dobrze, ale no to, co pan opowiada, że to po jakiś portal plotkarski, no gdzie by tu ktoś miał wprowadzać politykę, prawda? To jest troszeczkę tak, jak właśnie sprzedawanie towaru pod inną opakowanie.
A proszę państwa, opakowanie. Skoro o opakowaniu, no to można powiedzieć, że opakowanie pozostaje, ale twórca tej skrzyneczki o nazwie Nowoczesna już poza tą partią, no symboliczne wydarzenie. Ryszard Petru odszedł z Nowoczesnej w ślad za dwiema koleżankami. Posłuchajmy, zobaczmy.
Podjąłem trudną dla mnie osobiście decyzję o tym, że dzisiaj opuszczam Nowoczesną. Nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu. Zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. Nie mogę odpowiadać za wynik wyborów samorządowych, jeśli nie mam wpływu na zawierane konkretne koalicje, nawet jako członek zarządu. Nie mogę odpowiadać za brak propozycji programowych, jeśli moje propozycje nie są nawet wysłuchiwane.
Moment nie jest najlepszy. Jesteśmy w tej chwili w trakcie budowania koalicji. Koalicji, która ma bardzo duże znaczenie dla Polski. Koalicji obywatelskiej, która ma szansę stać się prawdziwą alternatywą dla PiS.
Od kilku miesięcy zarówno ja, Anna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus, jak i pan Ryszard Petru wykazywali pewne napięcie w stosunku do Nowoczesnej.
A przypomnijmy sobie, proszę państwa, że mowa o formacji, która wchodziła do polskiego parlamentu pod sztandarami, inne jakości, skończenia z partyjniactwem, nowomową, tu usłyszeliśmy dużo przykładów, no zupełnie nowym stylem. Czy tak musiało być?
No, przypomnijmy sobie, że Ryszard Petru był przedstawiany jako nowy John Kennedy, tak?
JFK.
No i tutaj doszło do pewnego zabójstwa symbolicznego, politycznego założyciela partii, ale przez współpracowniczki. I to, że ta partia tak szybko upada, świadczy o tym, jaką była medialną wydmuszką, że tak naprawdę nie była zakorzeniona realnie w szerszym elektoracie, że nie pozyskała szerokiej masy członkowskiej, jak to się mówi w tej nowomowie. I widać, że dzisiaj już nie dociera do wyborców i zostaje połknięta przez Platformę. No taki będzie
to koniec. Koniec tej historii?
No pytanie, co będzie dalej? No słyszę jakieś takie egzotyczne pomysły wielkiej koalicji Biedroń, Nowacka, Scheuring-Wielgus, Petru. Tylko to jest właśnie charakterystyczna polskiej sceny politycznej, że zasadniczo podstawowym czynnikiem jest coś, co nazywane jest antykaczyzmem. Natomiast no, liberał To, że w ogóle na poważnie się mówi, że liberał Petru, który był, no, jest nieodwrotnym synem duchowym Balcerowicza, ma obok pani Barbary Nowackiej, która deklaruje wrażliwość socjalną, no to pokazuje absurdalność kształtowania się w Polsce takich scen. Biedroń powiedział, że na razie nie szykuje żadnej formuły, więc nie wiem, co zrobią teraz sieroty po Nowoczesnej.
Tygodnik Polityka twierdzi, że pan Robert Biedroń właśnie ma taki plan, że przejdzie przez wybory samorządowe, wygra je ponownie w Słupsku i wtedy dopiero porzuci Słupsztan. No w każdym razie,
żeby was porzucił.
Powtarzam, tak życzliwa Biedroniowi, życzliwy Biedroniowi tygodnik to zarysował. Pani Ogórek.
No jest to bardzo ciekawe z tego względu, że przede wszystkim... Żeby rzeczywiście liderować, to trzeba być przywódcą, którym Robert Biedroń nigdy nie był i nie jest, bo na pewno doskonale panowie pamiętacie sytuację, kiedy Grzegorz Napieralski jednym ruchem wyciął Roberta Biedronia z list do parlamentu i on, biedak, nie mógł się parę lat po tym pozbierać. I absolutnie tutaj łód szczęścia i pewien splot okoliczności zadziałał, że on pojawił się na nowo
w polityce. Biedroń jest dzisiaj gdzie indziej, a gdzie indziej Napieralski.
To prawda i też pamiętajmy o tym, bo to też pokazuje, jak zmienia się i zapotrzebowanie polityczne, bo Grzegorz Napieralski, szef SLD, który jest w Platformie Obywatelskiej jako senator, też pokazuje pewne takie wektory.
To o czym mówi Piotr Semka, prawda, że to jest kompletnie nieideowe, tak można powiedzieć.
18% dla Roberta Biedronia jest absolutnie sztucznym tworem, dokładnie takim, jak kiedyś sondaże pokazywały, że Tomasz Lis ma być prezydentem polskim.
Dzisiaj mamy, pamiętajmy o tym kontekście, dzisiaj Marsz Wolności zorganizowany przez Platformę Obywatelską w obronie konstytucji, wolności, praw, no, obecności Polski w Unii Europejskiej. Takie są hasła i przeciwko traktowaniu ludzi tak, jak na przykład potraktowano pana Stanisława Gawłowskiego. Także to są te sztandary, które dzisiaj Platforma Nowoczesna i KOT wspólnie wyciągają.
Nowoczesnej, której już nie ma de facto, bo zwróćmy uwagę, przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo,
Klub
że
jest, no.
Tak jak miał być amerykański sen o Ryszardzie Petru, który się skończył, to skończył się też sen i wizja pani Katarzyny Lubnauer, która nie była w stanie wykreować niczego nowego i ona prawdopodobnie zgasi światło. Część członków Nowoczesnej pewnie znajdzie miejsca na liście Platformy Obywatelskiej, a inicjatywie Scheuring-Wielgus, Biedroń i Nowacka absolutnie nie wróżę, bo w polityce trzeba być wiarygodnym. I jak Piotr Semka mówi o wrażliwości lewicowej Barbary Nowackiej, to ja tylko zwrócę uwagę, że jest to osoba, która tylko i wyłącznie miała w życiu jedną pracę w szkole swojego ojca. Ona jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. Ona zupełnie nic nie wie o tej wrażliwości lewicowej, bo ona nawet nie miała potrzeby, żeby ją kreować w kontakcie z ludźmi. Jest tworem absolutnie sztucznym. Pani Scheuring-Wielgus pokazała też przez ostatnie 2-3 lata, na co ją stać. A o Robercie Biedroniu już wspominałam, że jest to celebryta, który, jak zerkniecie panowie w gazety, to on mniej więcej orbituje pomiędzy Vivą, pomiędzy L, tygodnikami absolutnie lifestyle'owymi. I nie wiem, czy panowie jesteście w stanie powiedzieć cokolwiek o jego programie Wizji Polski, bo ja nie, ja znam tylko jego przekaz światopoglądowy. Natomiast planu dla Polski nie.
Może ten przekaz światopoglądowy jest dla niego najważniejszy, ale bez wątpienia zgoda, że jeszcze nie przeszedł takiej swojej próby ognia. Natomiast proszę księdza, zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego. Jak to się dzieje? Bo tu jednak jest miejsce na taką trochę chyba refleksję, że no wchodzi jakaś grupa ludzi, co by nie powiedzieć, z ambitnym zamiarem, żeby trochę inaczej funkcjonować na scenie politycznej, a kończą jak najgorsze partyjniaki, które wydają jakieś niezrozumiałe dla ludzi oświadczenia, mówią jakąś nową mową. Tragiczny przecież jest ten obraz tego, co się tam, usłyszeliśmy przed chwilą.
Najpierw jedno zdanie komentarza. Akurat mówienie o Ryszardzie Petru jako o twórcy Nowoczesnej jest bardzo, bardzo na wyrost. To była partia robiona dla kogoś innego, ale ten ktoś w sondażach, w badaniach fokusowych wypadł jako mający bardzo wysoki elektorat negatywny i dlatego szukano kogoś innego z jeszcze nieupapranego polityką. Więc dlaczego tak się dzieje, że ktoś wychodzący z hasłami wielkimi nagle ląduje w taki sposób? I czasami bywa tak, że te hasła nie są jego, że to wszystko jest pewna wydmuszka. A swoją drogą to polecam książkę Filipa Zimbardo, Efekt Lucyfera. On porównuje życie człowieka, wielu ludzi, do zjeżdżalni, na których bawią się dzieci w piaskownicy. Że zjechać w dół z radością z wesołym piskiem jest bardzo łatwo. Wejść z powrotem jest to praktycznie dla dziecka niemożliwe. Powoli, powoli przekracza się kolejne granice, wyzbywa się. Zwróćmy uwagę na to, że także ten, którego postawiono na czele Nowoczesnej, na początku był stawiany jako nowy Kennedy, również pod kątem takim pewnego etosu, światopoglądu, nowa jakość w polityce, a także nowa jakość w życiu moralnym. On był przedstawiany jako praktykujący katolik i nagle potem jest wielka wycieczka na Maderę i okazuje się, że ten cały etos od tego momentu zaczyna się kruszyć. Dotąd mieliśmy do czynienia z jakimś człowiekiem, który mówił do nas dziwnym językiem. Zresztą to też o czym świadczy. On mówił językiem tak, jak mówi do nas specjalne programy do czytania z komputera. I to jest taki język komputerowy. Rzucanie słowami niepołączonymi ze sobą, czasami słowami, które nas wprawiały w osłupienie. Ale to pokazuje, że Ryszard Petru był pewną kreacją postawioną na czele partii, która też była kreacją w tym momencie powołaną do życia, kiedy zaczynała słabnąć Platforma Obywatelska. To jest stała taktyka tej formacji, że słabła Unia Wolności, trzeba było stworzyć nową tratwę ratunkową dla niektórych ludzi. Słabła Platforma Obywatelska, trzeba było stworzyć taką tratwę, która okazała się niepraktyczna, nieskuteczna i będzie podlegać likwidacji.
To ksiądz na ciekawą rzecz zwraca uwagę rzeczywiście, że ta łatwość, z jaką Platforma, jaką Nowoczesna daje się wessać przez Platformę, też rzuca pewien cień na te ich obietnice, że oni są różni od Platformy Obywatelskiej. Ale jeszcze bym zapytał Państwa o ten marsz, dzisiejszy Marsz Wolności. Czy to jest jakaś inna jakość? Czy tutaj Platforma łapie jakiś wiatr w żagle?
To zobaczymy. No, na pewno Platforma powtarza co roku pewien taki motyw. To znaczy jest taka analityczka Anna Mierzyńska. To jest, ona ma taki portal, na którym przedstawia jak gdyby swoje trendy. I ona właśnie ogłosiła, że już został tak zwany przekroczony próg obciachu. Znaczy ona stwierdziła, że PiS już kojarzy się z obciachem i wierzy, że dzisiejszy marsz będzie o wiele większy niż wszystkie poprzednie. No one dotychczas jak gdyby w dużej mierze bazowały na zwożeniu autokarami, co nie jest zarzutem, bo wszystkie strony robią. Natomiast pytanie jest, czy będzie w nim element spontaniczności.
No wtedy będzie Kazimierz PiS, Michał Ujazdowski.
No tak, to Beniaminek w tym towarzystwie.
No ale jednak, to jest pewne pytanie, no znaczy pewna łatwość przechodzenia z głosami przecież Prawa i Sprawiedliwości, ludzi Prawa i Sprawiedliwości do kompletnego przeciwnika. Przy całym szacunku dla pana Ujazdowskiego, no tak, który ma pewne
zasługi.
Ma też zasługi,
dużo krytyk, na przykład Władysław Fasymów głosi, że wystawienie go jest pochwałą zdrady, więc też ma krytyków
Grzegorz Górny, czy Kazimierz Michał Ujazdowski na wiecu Platformy pana razi?
No, cała jego dotychczasowa droga wskazywałaby, że powinien znaleźć się dzisiaj w innym miejscu i myślę, że wiele osób to dostrzega także w obozie totalnej opozycji. To nieprzypadkowo. On tam ma bardzo wielu przeciwników, także we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, chociażby wspomniany Władysław Frasyniuk i nieprzypadkowo tam wystawiani są kontrkandydaci także z wewnątrz tego obozu totalnej opozycji, więc myślę, że to jest bardzo taki nieczytelny sygnał dla tych wyborców.
Jeden wątek dosyć ciekawy do tego, co ojciec mówi, bo to jest też przykład takiego przekonania, że można wszystko wykreować. To znaczy, że można wziąć kogoś, kto nie kpie, znaczy naprawdę był człowiekiem, który występował w obronie życia ludzkiego na rzecz konserwatywnych i nagle go wstawić jako szefa partii Platforma, w której przecież na przykład idee feministyczne są wystawiane na piedestale.
Która finansuje
i znowu ktoś jest przekonany, że można wszystko. Że nie działają żadne zasady, że można wziąć człowieka z jednego miejsca, wsadzić w drugie, otoczyć go jakimś sztabem doradców. Przecież on Ujazdowski przejął po poprzedniej kandydatce Platformy, pani Chybickiej, zespół programowy i wszystko będzie dobrze. Wątpię. To są rzeczy. Natomiast na pewno PiS powinien się wsłuchiwać w nastroje, które dzisiaj pewnie będą.
Czego się
być może to będzie kolejny marsz taki Kodowski do którego, a być może będą jakieś nowe akcenty.
Będą jakieś nowe akcenty? Ta Platforma wypracowuje jakąś inną jakość?
Ja nie widzę tej innej jakości. Zresztą zobaczymy, co będzie. Ale to, co mnie przeraża rzeczywiście, to to, że w tej chwili także w polityce dominuje pewna mentalność korporacyjna. Jest właśnie to przekonanie, że można przejść z jednej do drugiej korporacji, znowu być dyrektorem. Tak, jak z klubu piłkarskiego transfer. Czyli w gruncie rzeczy liczy się funkcja, którą ja mam tutaj spełnić, a nie mam żadnego własnego kręgosłupa. Zresztą, kiedy słucham także deklaracji wyborczych, czy pana Ujazdowskiego, czy niestety także innych polityków, którzy zaprzeczają, dokładnie zaprzeczają temu, co dotąd głosili. To, przepraszam, ale to w ten sposób coraz bardziej odbieram działalność polityczną wielu osób jako rodzaj kreacji, a nie tego, co wypływa z serca.
Pytanie, jak na to powinno odpowiadać Prawo i Sprawiedliwość. Już zaraz oddaję głos Magdalenie Ogórek, ale może po tym materiale, który pokaże nam fragment debaty sejmowej wokół odwołania, po propozycji odwołania wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana profesora Piotra Glińskiego z funkcji. Sejm ten wniosek odrzucił, ale debata była bardzo ciekawa. Posłuchajmy, zobaczmy fragmentu.
Po raz pierwszy po 1989 roku mamy ministra, który nienawidzi kultury.
W skład zbiorów zakupionych za 100 milionów euro, czyli zaledwie niecałe 5% szacowanej wartości, wchodzi ponad 330 tysięcy obiektów, w tym 86 tysięcy muzealnych i 250 tysięcy książkowych. Średnia cena za jeden obiekt, w tym damę z gronostajem Leonarda da Vinci, wyniosła 1300 zł.
Jestem osobiście dumny z tego, że za oszczędności budżetowe i za ułamek wartości zakupiliśmy rzecz bezcenną dla Polski i polskiego narodu.
Macie państwo chyba w sobie takie jedno bardzo specyficzne DNA w swoim kodzie kulturowym. Takie DNA, któremu ja się bardzo dziwię, ale myślę też, że dziwi się bardzo wielu Polaków. Dziwi się chyba większość społeczeństwa. Otóż wy przyzwyczajeni jesteście do tego, żeby polską kulturę, polskie dobra wyprzedawać. Tak jak polskie nagrania, tak jak stocznie marynarki wojennej, tak jak polskie banki. A my chcemy polską kulturę i polską gospodarkę wspierać.
No, widać po takich echach, po reakcji na to wystąpienie pana premiera Morawieckiego, że chyba jak PiS zaczyna rzeczywiście mówić do Polaków, zaczyna przekonywać, to te argumenty wybrzmiewają. No, w momencie, gdy zaczyna być bierny, gdy się chowa, to inni przejmują inicjatywę. Jak pani, zwracam się do Magdaleny Ogórek, przyjęła tę debatę? Czy udało się obronić wicepremiera Glińskiego także w tym ujęciu trafności tej decyzji o zakupie kolekcji Czartoryski?
Pytał pan redaktor wcześniej, jeszcze przed materiałem, czy Platforma przekroczyła jakąś kolejną granicę. Tak, przekroczyła kolejną granicę obciachu. Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi redaktora Semki, że do tej pory słowo obciach, przaśność, jeszcze było takie słynne słowo moher, prawda, był używany do obrażania i do jakiegoś etykietowania zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. A tymczasem my zobaczyliśmy teraz, jak pękła skorupka i jak podrapaliśmy, jak naprawdę wygląda Platforma Obywatelska, jak naprawdę wyglądają elity. To są elity, które nie mają żadnego szacunku do dziedzictwa narodowego. To są elity, które nie mają żadnego szacunku do polskiej kultury, do dziedzictwa, które było haniebnie potraktowane przez okupanta. Dla opozycji nie ma żadnej wartości. A przypomnijmy, że mówimy o kolekcji Czartoryskich, którą Izabela Czartoryska tworzyła w poczuciu ogromnego patriotyzmu i mówiła pod koniec swojego życia, że jeżeli nie udało mi się ocalić kraju, to przynajmniej ocalę obrazy. To była kolekcja, która pokazuje cały przekrój historii Polski, w którym wpisane jest nie tylko DNA, o którym mówił pan premier Morawiecki, ale to jest takie DNA polskie, bowiem w tej kolekcji, jak w soczewce, odbijają się nie tylko losy Polski, ale one też zawierają pewne elementy, które są ściśle związane w ogóle integralnie z polską duszą. Jeżeli ja nie przypuszczałam, że ja doczekam takiego momentu w polskiej polityce, że będzie partia lub będą partie, które zakwestionują coś, co dla wszystkich demokracji zachodnich jest najważniejsze, bo zwróćmy uwagę, uwagę na jakikolwiek kraj zachodni.
Ale tak to pani odczytuje, no bo ta krytyka szła jednak w kierunku, że to źle przeprowadzana transakcja, nie, a nie, że jej nie powinno być w ogóle, czy to przykrywka. Tak?
Ja to odczytuję jeszcze dużo gorzej, ponieważ zależy ten hejt, ten rwetes i ten zajadły atak na ministra Glińskiego akurat w kontekście kolekcji Czartoryskich był tak ogromny i była uruchomiona taka siła, to już to nie były przypadkowe artykuły, tylko widać, że za tym stoi cała inżynieria, żeby ten temat nagłośnić i wytrącić, próbować go w ogóle w jakiś sposób podważyć to, całą tę transakcję.
To ciekawe, co pani mówi o tej, o tej kampanii, bo też mamy do czynienia z taką kampanią w sprawie na przykład Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiemy, że niemieckie fundacje wchodzą do gry, żeby przekonać polską opinię publiczną, że nie powinniśmy mieć dużego portu komunikacyjnego, bo już mamy we Frankfurcie.
Prawda? Ale ja muszę jeszcze dwa słowa, bo proszę zobaczyć, że skierowanie reflektorów na kolekcję Czartoryskich to jest tak samo skierowanie reflektorów na to, co z tą kolekcją działo się w czasie II wojny światowej. W momencie, kiedy dyskutujemy o reparacjach, kiedy pracuje zespół pana posła Mularczyka, dla Niemców, dla Austriaków wyciąganie na światło dzienne takiej kolekcji, która dokładnie opowiada także też o tej strasznej historii II wojny światowej, jest bardzo niebezpieczne.
Boją się, że sobie przypomnimy o innych dziełach, które zrabowali.
Oczywiście, że tak.
Grzegorz Górny.
Znaczy ta sprawa wiąże się z tą, o której przed chwilą mówił Michał Karnowski, z tym Centralnym Portem Lotniczym. Kilka lat temu pojawiło się takie sformułowanie pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej: zwijanie Polski. Państwo się zwija. Czyli zamykamy, nie otwieramy, sprzedajemy, nie kupujemy. Zamykane są posterunki policji, sądy, linie kolejowe i tak dalej. Trzecia RP istnieje dłużej niż druga RP. Druga RP pozostawiła po sobie wielkie inwestycje. Czy możemy wskazać takie przykłady z trzeciej RP? No nie, wyprzedawane są srebra rodowe, zakłady, które przynoszą zysk, złote kury, które znoszą złote jajka. I tutaj okazuje się, że ktoś w końcu przełamuje ten imposybilizm, że jesteśmy w stanie coś kupić, jesteśmy w stanie coś otwierać i myślę, że ten port, o którym wspominał Michał Karnowski, ma rzeczywiście bardzo wielkie znaczenie, wręcz geostrategiczne w skali kontynentu.
Możemy się o tym dowiedzieć. No, podam przykład. No. Opowiedziałem o tej sprawie incydentu z panią Zaka, która chciała wyjść. Nie doczekaliśmy się szybko żadnej konferencji prasowej, na której Kancelaria Sejmu przedstawiłaby swoją wersję. Dalej, Trzaskowski atakuje pomysł stworzenia portu, mówiąc, że to jest 100 km do Warszawy. Faktycznie jest 38, bo to ma być Stanisławówka Warszawy. Nie usłyszałem żadnej szybkiej konferencji, której by się odniesiono.
Tu akurat wiceminister Wild mówił, to przyznajmy, w tej sprawie jest mocna komunikacja.
No, to przepraszam, to jakoś się nie przebiło. Bardzo... PiS nie potrafi na takie rzeczy reagować szybko i sprawnie i bardzo na tym traci. No.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Znaczy, bardzo ważne było to, co pan premier przypomniał. Kwestia sprzedaży polskich nagrań jest to sprawa, która powinna boleć nas wszystkich Polaków i powinniśmy tych ludzi, którzy do tego doprowadzili, żeby to dziedzictwo narodowe sprzedać za bezcen, dodajmy za bezcen zupełnie, żeby jednak tych ludzi za to rozliczyć. Natomiast druga sprawa, którą powinniśmy przypomnieć naszym widzom, mianowicie, że ta reaktywacja tematu kolekcji Czartoryskich zakupionej przez polski rząd nastąpiła wskutek nie z winy pana premiera Glińskiego. Dlatego, że w pewnym momencie już dyskusja na temat sensowności czy bezsensowności kupienia tej kolekcji ucichła, już nie było problemu. Ten problem został reaktywowany w momencie, kiedy pan Czartoryski transferował środki, które pozyskał od państwa polskiego z zakupu tej fundacji za granicę. To się stało zapalnikiem. I tutaj akurat państwo polskie na to, co sprzedawca kolekcji zrobi z tymi pieniędzmi, nie ma wpływu.
Jest duża...
Ale to było powodem, że ten temat znowu pojawił się w mediach.
Nie, gdyby nie była w ręku Czartoryskich, jestem w stanie sobie wyobrazić kampanię Gazety Wyborczej, dlaczego dobro narodowe wykupywane, że jest narażane podróże.
To jest dokładnie jak z tym protestem w Sejmie. To znaczy przez dwa lata mówiono Polakom, że dawanie gotówki rodzinom jest hańbą i skandalem.
Bo przepiją.
A teraz ci sami ludzie żądają żywej gotówki dla protestujących.
tylko pokazuję, że to jest jedynie pretekst do tego, że wyprowadzenie tej gotówki stało się okazją do ataku na kogo? Na rząd.
Ja to wybrzmiało. Proszę Państwa, i ostatni temat naszego spotkania, ale bardzo ważny, nie możemy go pominąć. Ustawa numer 447, podpisał ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ustawa, która postuluje użycie mienia bezdziedzicznego dla dobra żyjących ofiar Holokaustu na rzecz upamiętnienia zagłady. W tygodniku Idziemy, bo polskie władze mówią, no, problemu specjalnie nie ma, to jest gdzieś tam zawieszone w pewnej próżni, my mamy pewną suwerenność prawną, ale jest w tygodniku Idziemy bardzo ciekawy tekst profesora Kazimierza Dadaka, który doskonale zna Stany Zjednoczone, wie jak działa tamtejsza polityka i on twierdzi, że tutaj powinniśmy włączyć wszystkie dzwonki alarmowe, bo jesteśmy na celowniku, bo za chwilę rzeczywiście zapukają i wezmą te pieniądze i jego zdaniem to jest najpoważniejszy kryzys państwa polskiego od wielu, wielu lat. Powinien być sztab kryzysowy, postuluje profesor Kazimierz Dadak. No, czy ta mocna ocena to jest coś, co podzielacie?
Oczywiście. Bardzo. Organizacje żydowskie oczywiście nie są monolitem. To jest świat, w którym są różne. I podam pewien przykład. To znaczy, mieliśmy teraz sprawę sporo o pomnik w Jersey City, gdzie też się okazało, że trzeba szukać w tym środowisku sojuszników, aby równoważyć tych, którzy wykazują ewidentną złą wolę. Ewidentną złą wolę wykazywał burmistrz, który próbował postawić tą sprawę antysemici w obronie pomnika katyńskiego kontra, prawda, ludzie, których brzydzi zaprzeczanie Holokaustu. Dzięki dobrej pracy dyplomatycznej polskiego ambasadora Wilczka i pana konsula w Nowym Jorku udało się tą sprawę, miejmy nadzieję, bo jeszcze nie zakończyła się, w miarę dobrze zauważyć. Tutaj też trzeba będzie to robić tak. Po pierwsze uświadomić części środowisk, bo są środowiska, które są rzeczywiście przekonane, że można od Polski żądać gigantycznych sum, ale to
profesor Dadak też pisze, to jest worek bez dna, to znaczy test to się nigdy nie skończy, jeżeli się raz zgodzimy. Teraz... Znaczy miliardy będą szły za dziesiątkami miliardów i tak dalej.
Nie, no w ogóle absurdem jest sytuacja, w której żąda się od Polski, ale nie od Niemiec tego, ale to już temat na inną rozmowę. W tej sprawie musi działać, ma rację, pan profesor Dadak, bardzo sprawny sztab, który w tej sprawie musi się skontaktować. Ważne pytanie też jest, jak w tej sprawie, jakie stanowiska zajmą środowiska polskich Żydów, ponieważ one powinny zastanowić się, w jakim stopniu, gdzie jest jakiś zdrowy rozsądek.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Dla nas to, co jest dramatyczne w tym wszystkim, to nie tylko kwestia, że ta ustawa przeszła, ale również w jaki sposób ona przeszła. Ona wobec braku kworum przeszła przez aklamację. Gdyby było kworum, nie było kworum, żeby, więc zmieniono system głosowania, przeszła przez aklamację. Jak wiemy, śledząc datację, jak ona krążyła, to w pewnym momencie nawet zmieniono datę jej wpłynięcia do Białego Domu, żeby prezydent Trump ją szybciej podpisał. Najpierw była data 3 dni późniejsza, a potem okazało się, że zmieniono datę, że wpłynęła 3 dni wcześniej. Ona została przyjęta nagle w bardzo takim trybie nietypowym.
Ale może natomiast ta atmosfera na na Polskę była przygotowaniem
oczywiście,
do tego
aktu. Że tak. Niestety, oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze jedno trzeba przypomnieć, że w roku 1960, o czym pisze pan profesor Dadak, Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę, wypłacając na tamte czasy, 1960 rok, $40 milionów, to wtedy było bardzo dużo.
I sprawa zamknięta.
Tak. I sprawa została podpisana między nami, Stanami Zjednoczonymi, że Stany Zjednoczone będą regulować wszelkie roszczenia tych, którzy mieszkają na terenie Stanów Zjednoczonych wobec Polski z tytułu II wojny światowej.
Przepraszam, Magdalena Ogórek i Grzegorz Górny, bo już
w tej dobie
minuty
antypolonizmu to ja sobie pozwolę na taki apel. Drodzy Państwo, uczmy się od lobby żydowskiego, który bardzo skutecznie egzekwuje swoje interesy i miejmy odwagę zaapelować w sposób stanowczy, ale przyjazny do Niemiec i do Austrii o to, by przejrzały swoje zasoby pod kątem zwrotu polskiego dziedzictwa narodowego, pod kątem polskich strat wojennych, bo proszę zobaczyć, jaka jest skuteczność w różnych obszarach. My tego ciągle nie potrafimy. Czas najwyższy.
Tak, znaczy to rzeczywiście celna uwaga, że tutaj jakby nie tylko odpowiadajmy, jak rozumiem pani myśl, na te nieprawdziwe żądania, ale jakby sami musimy być jednak w ofensywie i temat reparacji wraca.
No właśnie, ta ustawa pokaże tak naprawdę, kto wygrał, a kto przegrał II wojnę światową. Bo się okaże, że my nie dostaniemy od Niemiec ani marki, ani euro. Natomiast my będziemy musieli płacić.
No może nie, właśnie, no może to jest pewna jednak.
No to właśnie jest ten test.
miliardów dolarów.
Kto wyjdzie jako zwycięzca, czy przegrany z wojny?
Czy pan sobie wyobraża, że w pewnym momencie pukają do nas, nie wiem, korporacje prawnicze, rozmaici tam instytucje międzynarodowe i mówią, tu jest rachunek, 30 miliardów dolarów w zamienie bezspadkowe, to tak będzie wyglądało?
Ale nie tak, że się uginęli.
Panie redaktorze, to będzie
historia z bankami szwajcarskimi.
Że my będziemy się tłumaczyć za Holokaust?
To będzie 300 miliardów, nie 30 miliardów.
W pierwszej transzy.
A druga sprawa to będzie taka, że przy najbliższym spotkaniu prezydent Trump da do zrozumienia prezydentowi Andrzejowi Dudzie, kim on dla niego jest i kim jest dla niego Polska. Będzie atmosfera pewnego poniżania.
Można tak myśleć, tak, można myśleć, jak z tej sytuacji wyjść. Można szukać, to będzie bardzo trudne dla Polski, bo można szukać sojuszników. Można wreszcie zastanawiać się, jak tą sprawę też dyskutować z państwem Izrael, ponieważ ona też jest tutaj jednym z elementów. To będzie niesłychanie gorzka rzecz. Boję się, że może wpłynąć na znaczne pogorszenie stosunków polsko-żydowskich w ogóle w skali globalnej.
No też kłaniają nam się polskie sądy. One powinny jednak stać na gruncie polskiej racji stanu. No jednak, no ja przypominam, że nasz niepokój z tymi sprawami jest związany, że na przykład też z tym, że nie mamy gwarancji, jak dzisiaj polscy sędziowie podejmą decyzję jaką. No, niemieccy pewnie by powiedzieli do widzenia. No, państwo niemieckie jest suwerenne, nic wam do takich spraw. A polskie sądy mogą powiedzieć, a prawo unijne jest dla nas ważniejsze. I co nam zrobicie, prawda?
Nie, sędzia Tuleja tak powie na pewno.
Proszę państwa, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom. To było wspaniałe spotkanie. Redaktor Magdalena Ogórek, ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Grzegorz Górny i Piotr Semka. Dziękuję też stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa oczywiście 106,2 na Mazowszu, współgospodarz tego programu. Dalej Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie, oczywiście ze studia TVP Info. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.